Dzień dobry, moi drodzy, moje drogie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który ma już nazwę i jest to podcast Tak Wiem. Po tej stronie mikrofonu Małgosia Zmaczyńska-Zmacznego, a po drugiej stronie...
Klaudia Łakoma, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.
Klaudia Łakoma, Łakomi na wiedzę.
Dokładnie tak, oczywiście.
Zacznę od tego, że jestem pod ogromnym wrażeniem reakcji na pierwszy odcinek. Nie spodziewałam się aż takiego odzewu i to tak pozytywnego, bo w momencie, kiedy słuchacie drugiego odcinka, to odsłuchania pierwszego odcinka są już znacznie powyżej 1000, bo w dniu, kiedy my nagrywamy, już jest 1000 odsłuchań, a nagrywamy we wtorek. Także do piątku jestem przekonana, że ta liczba będzie już też sporo większa. A oprócz tego, że słuchacie, to też dzielicie się z nami swoimi historiami. I dla mnie to jest niesamowita sprawa. Jak się z tym czujesz, Klaudia?
Ja się czuję na maksa podekscytowana. Totalnie nie spodziewałam się takiego odbioru. Jakby wiedziałam, że ludziom się to spodoba i wiedziałam, że przypadniemy Wam w pewnym sensie jako takie ziomeczki z słuchawek czy tam głośników do gustu. Ale myślałam, że to będzie troszeczkę później, a mamy w tym momencie jakiś kosmos. Do końca nie wiem, co oznacza to przejść w trendach Spotify'a, ale na maksa się jaram i to jest dla mnie niewyobrażalna liczba. Nie wiedziałam, że kiedykolwiek znajdę się w trendach z Gochą, więc mega, mega się cieszę. Jak wczoraj mi Gocha napisała, że jesteśmy na 13 miejscu, to takie what? A teraz kurde, szóste.
To można śmiało powiedzieć, że jesteśmy trendy. Nie sądziłam, że kiedyś to powiem, że jestem trendy.
Tak wiem.
Ale tak wiem, dokładnie. Ale to tak może małe wytłumaczenie z tego, co ja rozumiem, o co chodzi w trendach. To znaczy, że są to podcasty, które po prostu zdobywają popularność i które w krótkim czasie zyskały sporą publikę. Więc idealnie wpisujemy się w definicję trendów na Spotify'u. I też mam nadzieję, że kiedy słuchacie już tego drugiego odcinka, to jesteśmy dostępne także poza Spotify'em, bo niestety pozostałe aplikacje, inne aplikacje niż Spotify o wiele później zasysają podcast. Także mam nadzieję, że niedługo będziemy w Apple Podcast i w innych aplikacjach. Ale to są technikalia, które są tak naprawdę najmniej ważne. Najważniejsze, że się znów spotykamy, chociaż tym razem wirtualnie. Także jeśli będą jakieś wpadki techniczne, to na pewno mój głos z przyszłości teraz Wam o tym powie i tutaj próbuje nas wybronić. Natomiast miejcie na uwadze, że nagrywamy zdalnie, widzimy się na Skype'ie, patrzymy na swój bałagan nawzajem i ja się nie mogę doczekać naszych dzisiejszych rozkmin.
Okej, okay, a więc witam naszą publiczność w takim razie, skoro tak to się określa i jest mi przemiło. Kurczę, fajnie, że tak też wrzucasz takie rzeczy odnośnie podcastów, bo ja zawsze chciałam na ten temat więcej wiedzieć i nie do końca wiem, jak to działa, ale totalnie się tym jaram i myślę, że oprócz takiej dietetycznej wiedzy, jak tutaj jeszcze będą jakieś życiowe nasze wpadki, historie i podcasty, jak to ogarnąć, to po prostu jest kopalnia wiedzy, więc bardzo, bardzo się cieszę, że mogę to z Tobą razem tworzyć. Moja droga, powiedz mi, co my dzisiaj w ogóle robimy, bo już nie mogę się doczekać, Gocha ma jakiś pomysł.
Tak, więc myślę, że znowu dawka wazeliny na ten odcinek została wyczerpana. Możemy iść dalej. Ja, słuchajcie, ponieważ zarówno Wy jako nasze nowe, prawdopodobnie jeśli dotychczas nie obserwowałyście nas na Instagramie, więc nasze nowe koleżanki, które parzą sobie kakałko, w ogóle fun fact, Rada Języka Polskiego zatwierdziła już odmienianie słowa kakao, więc możecie cieszyć się kakałkiem, a nie cieszyć się kakao. Taka ciekawostka z rana, jeśli słuchacie z rana. Więc ponieważ właśnie Wy się nas uczycie, my się uczymy Was, uczymy się tego formatu, więc to jeszcze nie ma takiej ostatecznej formy, jak będzie docelowo ten podcast wyglądał, ale pomyślałam, że fajnie byłoby na początek odcinka zrobić sobie mały update z życia, niekoniecznie w tematach bardzo ogólnych, ale skupić się na tych aspektach żywieniowych, bo przez na przykład tydzień może się sporo wydarzyć, czego zaraz tutaj będę miała przykład. A potem przejdziemy do dalszej naszej historii żywieniowej, czyli tutaj zatrzymałyśmy się na mniej więcej etapie gimnazjum i od razu jeszcze tak organizacyjnie wtrącę, że tak jak wspominałam, dostałyśmy sporo od Was listów, Waszych historii i mamy taki plan z Klaudią. Dzisiaj chcemy go wyćwiczyć, przećwiczyć, może finalnie będzie inaczej, żeby na Wasze historie poświęcić osobny odcinek, żeby one nie były wepchnięte gdzieś pomiędzy nasze historie, a poświęcić im osobny odcinek, w którym będziemy mogły właśnie przemielić bardziej to, co Wy nam napisałyście i poświęcić temu wystarczająco dużo uwagi. Także, przechodząc do update'u z życia. Chyba, że chcesz coś powiedzieć, bo tak
nie, się zawahałaś. Po prostu bardzo się cieszę, bo jakby wciąż jesteśmy w wyzwaniu. Ty też bierzesz udział w wyzwaniu, więc już nie mogę się doczekać, aż tutaj powiesz troszeczkę więcej od siebie, co tam u Ciebie słychać. Ja też mam parę rozkmin z tego tygodnia, więc myślę, że wyjdzie generalnie super. No i zaczynamy nowy tydzień jakby w wyzwaniu. Tydzień oddechu, więc proszę bardzo, każdy głęboki oddech i słuchamy Małgosi. Wyżal się nam.
To ja wezmę właśnie najgłębszy oddech, ponieważ specjalnie stwierdziłam, że od tego warto zacząć, bo w ostatnim odcinku opowiadałam, że to jest ten fajny etap teraz, kiedy ja mam świadomość tego, że dalej mam różne jazdy z jedzeniem, ale jestem na tym lepszym momencie. Natomiast wystarczy naprawdę niewiele dni, żeby znowu być po ciemnej stronie mocy, mieć znowu tego doła i wpaść w te swoje złe nawyki żywieniowe, bo faktycznie, kiedy ostatnio się widziałyśmy, czułam się super, sylwetka wracała na dobre tory ze względu na to, że dobrze jadłam, wszystko się dobrze trafiło, było fajnie i bęk. I potem nadeszły czarne dni, które z jednej strony na pewno wynikają z faktu, że zbliża mi się okres. Ale z drugiej strony myślę, że gdybym była... Dobra, nie polecę tutaj żadnym stereotypem i żadnym stereotypowym imieniem, ale gdybym nie miała mojej przeszłości żywieniowej takiej, jak miałam, to prawdopodobnie to napięcie związane z okresem i tym czasem, kiedy chcemy jeść wszystko w dziwnych połączeniach, mogłoby u mnie przebiegać być może łagodniej. A faktycznie jest tak, że zaczęłam jeść o wiele więcej, właściwie byle co. Głównie zaczynało się tam, dobra, wezmę garść orzeszków ziemnych. A ci akurat z Was, którzy mnie znają, wiedzą, że ja kocham masło orzechowe, więc wezmę garść orzeszków ziemnych, ale potem po orzeszkach dobrze by było odrobinę słodyczy, więc jakaś czekoladka, bo akurat dostałam czekoladki z Austrii, a w sumie później mi jest za słodko, to zjem kanapkę sobie z ogórkiem kiszonym. I ta spirala, ta karuzela śmiechu trwa w najlepsze, więc potem po takich 2-3 dniach pofolgowania sobie, człowiek czuje się już beznadziejnie, bo woda się zatrzymała, jesteś ciężki, układ trawienny nie nadąża, żeby to wszystko przetrawić, więc czujesz się i wyglądasz tragicznie, a to, że wyglądasz tragicznie, sprawia, że czujesz się jeszcze gorzej. I to jest taki napędzający się koło, że w pewnym momencie już stwierdzasz, dobra, nie ma dla mnie nadziei. Te diety nic nie dają, ja po prostu jestem słaba. Ale wtedy piszesz do Klaudii i mówisz, Klaudia, ja wiem, że trwa wyzwanie. I dałam ciała. Jest bez sensu. A Klaudia mówi, mam nadzieję, że wrócisz ze mną na dobre tory. Po prostu wysyłaj mi teraz zdjęcia tego, co jesz. I finalnie, nie wysłałam Ci zdjęcia tego, co jem, ale robiłam je, bo pomyślałam, jeśli mnie zapytasz, to muszę Ci je pokazać. I muszę powiedzieć, że to takie wsparcie, że mogę Ci śmiało powiedzieć, dałam dupy. A Ty mówisz, spoko, damy radę, pójdziemy dalej. Jest ekstra. Więc to jest taki apel ode mnie do Was, dziewczyny, że nie myślcie sobie, że tylko Wy tak macie, że jest super, super i nagle jep, wszystkie to mamy. Albo jeśli miałyśmy zaburzenia odżywiania, to jest większa szansa, że możemy znowu wpaść w to błędne koło. Wystarczy tylko któregoś dnia się obudzić i powiedzieć, dobra, enough, wracam do jadłospisu. Dzisiaj zdrowo owsianka, ale ala ciasto marchewkowe i dzień leci już na nowo. Chociaż ten pierwszy dzień trzeba przewalczyć, bo jest już większy apetyt. No i ten organizm powoli musi wrócić do normy, układ trawienny. No ale od czegoś trzeba zacząć. Także to taki update ode mnie.
To teraz może zabrzmi to trochę śmiesznie, ale jakby nie jestem z Ciebie po prostu niesamowicie dumna I nie, nie jesteśmy tutaj na spotkaniu AA czy coś w tym stylu, ale jakby po prostu jestem z ciebie dumna, bo moim zdaniem w momencie, kiedy my jesteśmy w stanie opowiedzieć o czymś, z czego nie do końca jesteśmy dumne publicznie i podzielić się z tym całą resztą, to jest już niesamowicie dobry krok w stronę zmiany. I w tym momencie po prostu no, czuję z ciebie dumę i mam nadzieję, że z każdej z was, która miała kiedyś taki problem, jak Małgosia, jakby to nie jest w sumie nawet do końca problem, nie mogę tego nazwać problemem. Mogę to nazwać pewnego rodzaju zagwozdką, którą da się w życiu rozwiązać. Jakby w momencie, kiedy zmienimy czemuś nazwę, to nie jest już takie straszne. Więc nie nazywajmy tego problem, tylko zagwozdką, dlaczego tak się stało. I może nawet na łamach podcastu, jeśli będę mogła Cię przepytać czasem, uda nam się tą zagadkę rozwiązać i dowiedzieć się czemu. Po pierwsze, mówisz o zaburzeniach odżywiania. Oczywiście one mają niesamowite znaczenie, ponieważ w momencie, kiedy zaczynają się zaburzenia odżywiania, kobiety zaczynają mieć również zaburzenia hormonalne. A to hormony sprawują niesamowitą rolę i one regulują to, czy masz ochotę coś zjeść, czy nie masz, czy teraz słodkie, czy słone i wpływają na to. Oczywiście też tutaj dużą rolę ma psychika, twoje myślenie i podejście, którego się uczymy niestety z seriali, jak już o tym rozmawiałyśmy, bo to w serialach najczęściej lodami zajadają smutki albo słodkie przegryzają słonym. Więc stąd się wziął nasz cały schemat prawdopodobnie postępowania. Może kolejnym krokiem po podcastach będzie nagrywanie serialu, w którym będziemy nagrywać praktyki, które powinny faktycznie zostać zastosowane w takich smutnych sytuacjach. Taka myśl na ten
A
moment.
potem nagroda Grammy za całokształt twórczości.
Także kobiety do dzieła, jak ktoś chce to realizować, jesteśmy otwarte. Ale wracając do tego, co powiedziałaś, super jest to, że ktoś się potrafi otrząsnąć, bo to jest naprawdę dobra rzecz. Wiele osób nie potrafi tego zrobić i jakby wpada w takie błędne koło. Więc jeżeli już tutaj oficjalnie wiemy, że drugi tydzień wyzwania był dla ciebie ciężki, to czekamy na to, żeby kolejny był wspaniały i myślę, że wiele dziewczyn będzie na to czekać, żeby usłyszeć za tydzień: laski, poszło mi super, jestem w szoku, faktycznie to, że wam to powiedziałam, tutaj mi pomogło. I często tak jest. Jak się coś powie, to jest trochę łatwiej, takie publiczne obligacje. Więc czekam na zdjęcia jedzenia. Proszę je wstawić na Instagram publicznie. Jeśli widziałyście zdjęcia jedzenia, to już wiecie, o co chodzi. I
Challenge
czekamy
accept.
do końca wyzwania na zdjęcia jedzenia codziennie, żeby motywować dziewczyny, bo myślę, że po tym, co tutaj powiedziałaś, będziesz miała niesamowitą moc, a wiele dziewczyn właśnie na takie kobiety w sieci czeka, które są takie jak one, a my jesteśmy takie jak wy, tak sobie myślę, bo ja też mam często różne problemy. To, że jestem dietetykiem, nie oznacza, że u mnie wszystko jest idealnie. Więc płynnie przechodząc do mojego drugiego tygodnia, miałam mnóstwo frustracji. Ten tydzień zaczął się trochę ciężko dla mnie, ze względu na to, że nie poszły projekty, które zaplanowałam tak, jak chciałam. Więc ja niestety w takich momentach tracę apetyt, co też nie jest okej. Okay. I jakby to jest powiązane też z pewnymi sytuacjami zdrowotnymi, które gdzieś tam się u mnie toczyły jesienią. Może właśnie na tym podcaście się odważę kiedyś opowiedzieć, co. Małgosia generalnie wie, o czym mówię, bo wspierała mnie w tym czasie. Niemniej jednak każda osoba, która ma jakiekolwiek problemy zdrowotne, nie zawsze jest w stanie zapanować nad swoim życiem i generalnie to nie muszą być problemy zdrowotne, jakiekolwiek problemy, takie coś, co nas obciąża gdzieś w głowie. Nie możemy wymagać od siebie, żebyśmy na każdym polu były perfekcyjne, bo to tak nie zadziała. Więc jeżeli ten jeden dzień, te 2 dni, te 3 dni były jakieś inne, nietypowe, to warto się zastanowić po pierwsze dlaczego, po drugie w którym momencie doszło do nasilenia, czyli na przykład czy to było powiązane z jakimiś emocjami. Ja miałam kiedyś niesamowitą pacjentkę, która miała zaburzenia odżywiania i wyglądało to w ten sposób. Mieszkała sobie we Wrocławiu, przychodziła do mnie, pracowałyśmy nad jej zdrowiem, dietą, odżywiałyśmy organizm, wszystko szło po prostu cudownie. A wracała do domu rodzinnego i tam się dział Armagedon. Po prostu
O Jezu, nic mi nie mów!
sam widok lodówki, sam widok stołu, przy którym kiedyś miała jakieś myśli związane właśnie z zaburzeniami odżywiania, doprowadził ją do takiego stanu, że ona totalnie odpływała z tym jedzeniem. Często jest tak, i ja znam bardzo dużo dziewczyn, które zachowują się w ten sposób. Jadą do rodzinnego domu i nagle zaczynają cały czas coś skubać, podjadać. Mama zrobiła pasztet, no to jedziemy. Mama upiekła ciasto, no to jak to nie spróbować? A o, pamiętam jak byłam mała i to jest też takie poczucie bezpieczeństwa w pewnym sensie, bo to wam dawało poczucie bezpieczeństwa. Szłam sobie do tej lodówki, brałam ten ser żółty, chleb taki pyszny, miękki i jadłam tą kanapkę z serem żółtym czy tam z ketchupem jeszcze. I jakby w takich momentach, kiedy wracamy do domu, czujemy się tam, jakbyśmy były wciąż małe i szukamy tego, co robiłyśmy, jak byłyśmy małe, mimo że totalnie się już zmieniłyśmy przez te na przykład 15-20 lat, zależy ile macie lat, bo jak wiecie lub nie wiecie, kiedyś była taka sytuacja, że ja się totalnie pogubiłam z moim wiekiem i to Małgosia mnie uświadomiła, ile mam lat.
To był moment, kiedy Klaudia z, myślę, sympatii, którą mnie darzy, nagle przeszła na drugą stronę i było takie zmaczyńska, kurna, zepsułaś mi życie. Kiedy któregoś dnia mówię, Klaudia, ale ty nie masz 24 lat, mamy 25. I to było takie, czekaj, muszę to przetrawić.
Ja nie mogłam się odnaleźć, bo zniknął mi gdzieś rok w życiu i to prawdopodobnie przez pracę magisterską. Także jak ktoś pisze pracę magisterską, to jestem totalnie z tobą, całym sercem. Dasz radę, ale to będzie najgorszy rok w twoim takim szkolnym życiu.
Muszę powiedzieć, że z licencjatem też nie jest łatwo, bo ja akurat stwierdziłam, nie mogę już szastać wiekiem. Mam aż 25 lat, na razie magisterka nie wchodzi w grę, bo stracę rok. Ale pamiętam, że przy licencjacie też się męczyłam. Także po prostu szacun dla wszystkich dziewczyn, które zaciskają zęby, studiują, a często jeszcze żonglują 10 innymi rzeczami. No laski, jesteście super, po prostu super.
Zgadzam się z tym.
Ale przerwałam tutaj twoją wypowiedź, bo zatrzymałaś się na wieku. A wcześniej mówiłaś o tym zakorzenieniu w domu, że nagle się czujemy właśnie mniejszymi dziewczynkami i te wspomnienia wracają. Ale myślę, że też takim pułapką, do której ja niejednokrotnie wpadłam, jest to, że jak teraz był COVID i ja na 3 miesiące byłam w moim rodzinnym domu, a nie pamiętam kiedy ostatnio, myślę, że ostatnio tyle czasu w domu spędziłam z 6 lat temu, kiedy jeszcze mieszkałam właśnie u rodziców, a nie w Warszawie. I to był taki zupełny luz, właśnie no jest kwarantanna, więc tak wszyscy siedzimy, jak siedzimy to zazwyczaj jemy, nic się nie dzieje i wtedy pierwszy raz od jakichś myślę naprawdę 10 lat zjadłam hity. A ja kocham te ciasteczka o nazwie hity. No i tam wiesz, jedna paczka raz przez parę dni, później jedna przez dwa, później jedna tak na hejnał. I to jest masakra, bo ja nigdy w życiu nie zjadłam tyle hitów, co podczas tych 3 miesięcy na kwarantannie. Ale kwarantanna się skończyła, wróciłam do Warszawy. Tutaj wiem, że nie trzymam słodyczy w mieszkaniu, bo nie jestem jeszcze na to gotowa, żeby one sobie tak leżakowały bez mojej ingerencji. I przyjeżdżam do domu, właściwie już teraz do mieszkania, do moich rodziców i moja mama mówi, a w Biedronce na promocji były hity, to kupiliśmy. I tak, nie, one nie przeżyją. I faktycznie podczas tam kilkudniowego pobytu u moich rodziców zjadłam całe opakowanie hitów, bo stwierdziłam, no w Warszawie to ja ich nie mam. Jakby w Warszawie nie było sklepów, ale to jest właśnie kwestia tego, że tam jest też to, czego nie mamy u siebie, jeśli mieszkamy tak poza rodzinnym domem, tak jak mama robi pierogi czy coś tam.
A wiesz, jak to się nazywa?
No to jest to.
To się nazywa świadomość. I ty jesteś świadoma, co na ciebie jak działa, więc w pewnym sensie tego u ciebie nie ma. Jakby są takie rzeczy, które nam w życiu gdzieś tam szkodzą. Ja na przykład mogłabym tak mieć właśnie z pierogami ruskimi. Jeżeli miałabym je w domu, to nie wiem, czy bym była w stanie się gdzieś im oprzeć. Szczerze, totalnie szczerze, jak wiecie, ja też miałam pewnego rodzaju zaburzenia odżywiania i był taki dzień, były takie dni w sumie w moim życiu, kiedy ja jadłam tylko te pierogi. I ja jadłam te pierogi tak na takiej zasadzie, że nie jadłam nic cały dzień i zjadłam 3-4 pierogi i koniec. To był koniec mojego żywienia właśnie w okolicach gimnazjum, więc wiem, jak to na mnie działa. Coś mi go...
Czyli to jest takie...
Coś mi wysłałaś?
Wiesz co, zrobiłam nagranie, zatrzymałam nagranie.
A, okej.
To tylko chyba powiadomienie powinno
Dobra,
się pojawić.
Dobra, przepraszam.
Ale to jest takie w takim razie twoje trochę guilty pleasure, nie?
Można by to tak nazwać, ale właśnie pierogi. O to mi chodzi, żeby jakby wiedzieć, co to jest. Jakoś to można nazwać. I właśnie wpleść to do naszego życia. Ja generalnie jem pierogi. Jak je jem od czasu do czasu, to nie mam z nimi problemu, ale jeśli miałabym do nich dostęp cały czas, to mogłoby mi to sprawić jakiś tam wewnętrzny, że tak powiem, konflikt, weltschmerz, nazwijmy to, ból istnienia, że ja przecież muszę o siebie dbać, chcę o siebie dbać, mam takie poczucie, że chcę być w tym dobra, chcę dobrze odżywiać mój organizm i te pierogi, które sprawiają, że ja się czuję, jakbym była dzieckiem, bo jak byłam dzieckiem, to ja jadłam naprawdę mnóstwo pierogów. Całe wakacje u mojej babci, dzień, ona lepiła pierogi i ja jadłam pierogi, więc jakby rozumiem cię
Babcia
totalnie.
marzeń.
Ale powiem ci jeszcze taką ciekawostkę odnośnie świąt, bo w sumie za ile my te święta mamy?
No, za 3 miesiące? 2,5?
Dobra, 3 i do 2 i
Trzy.
dobra.
No, trzy, bo cały grudzień prawie.
To są takie rewelacyjne badania, w których wykazano, że
Ty kochasz
tyjemy.
badania.
Kocham badania, tak, kocham. Ja jeszcze opowiem wam dzisiaj badania odnośnie tego, jak wpływają zakazy, ale to jak Małgosia coś jeszcze
O,
mocniej.
najgorzej.
Najgorzej.
No, no, no.
W każdym bądź razie, my ludzie tyjemy najwięcej nie w święta, tylko przed świętami i po świętach. Myśląc sobie, że skoro idą święta, to można się napieprzać. A skoro już były święta, na których nie trzymaliśmy totalnie diety, jedliśmy na co tylko mieliśmy ochotę, to też można się napieprzać, bo przecież idzie nowy rok, a po nowym roku, nowy rok, nowa
Jest
ja.
post, więc
Tak.
tak, i trzeba będzie dbać.
Więc
Ale
jakby.
tak, bo tak naprawdę święta zaczynają się 1 grudnia, bo wtedy już jest Last Christmas, leci.
Tak,
Chociaż w tym
tak.
roku słyszałam, że nie należy śpiewać Last Christmas, bo to może być zła wróżba na 2021. I wtedy już zaczyna się pieczenie ciasteczek. Ludzie już totalnie są opici jakąś kawą smakową o smaku, nie wiem, piernika, czegokolwiek. I to
Dynia.
jest to, co zbieramy do świąt.
Zgadza się, tak. I to właśnie jest takie w sumie złudne, bo mówi się tyje w święta. Nie da się przytyć tak na dobrą sprawę w 3 dni, nie wiadomo ile, ale już w 3 tygodnie to jesteś w stanie nadrobić wszystko to, nad czym pracowałaś przez ostatnie kilka miesięcy. Zdrowo się odchudzając, mam tutaj na myśli, więc zbliżają się, wspominam o tym, pamiętajcie o tym i przygotujcie się, bo do takich sytuacji trzeba się przygotować. Wracając do tej mojej pacjentki, my opracowałyśmy swego rodzaju protokół. Ona jadąc do domu, wiedziała, ile razy może wejść do kuchni, bo okazało się, że u niej to, że zaczęła jeść więcej, podjadać i co chwilę coś tam jeść, wynikało z tego, że ona średnio około 20 razy więcej wchodziła do kuchni w domu rodzinnym niż będąc w swoim domu, mieszkaniu. Więc ona jakby zmniejszyła ilość wejść do kuchni i to naprawdę się rewelacyjnie sprawdziło. A nagle po 2 dniach, trzech, w sumie tak, 3 dni minęły w tym rodzinnym domu, ona do mnie dzwoni. Co prawda obsesyjnie to liczę, ale muszę ci powiedzieć, że to działa i jakby naprawdę jestem z siebie dumna. Więc na każdą zagwozdkę jest rozwiązanie, Małgosiu, do tego też dojdziemy u ciebie. Dawaj znać.
Ja w ogóle muszę powiedzieć, że podbiłaś moje serce, poza tym, że ja jestem twoją fanką i to wiesz, ale tym określeniem zagwozdka, bo na pewno nie jestem fanką tego, żeby zamienić słowo problem na wyzwanie albo na możliwość, bo najbardziej mi się podobają memy, że ja nie mam problemu z winem, ja mam możliwości związane z winem, nie? W sensie z alkoholem, coś w tym stylu. Więc nie, no, nie, jestem daleka od coachingu, chamskiego coachingu. Natomiast kwestia zagwozdki jest absolutnie słuszna, bo to nie jest tak, że ty jesz coś tak o samo z siebie, tylko coś sprawia, że idziesz jeść. I ja co nieco domyślam się, co u mnie to jest, ale myślę, że to może być już temat na kolejny odcinek. Bo to jest związane też znowu z takim etapem w moim życiu, kiedy to wszystko runęło. Chociaż tak naprawdę nie wtedy, tylko mi się wydawało, że wtedy runęło, że wtedy straciłam silną wolę, a tak naprawdę problem zaczął się wiele wcześniej. A dzisiaj miałyśmy rozmawiać o gimnazjum. Także, ponieważ to ty zaproponowałaś, żebyśmy właśnie zostały jeszcze przy gimnazjum, to oddaję Ci teraz głos, bo myślę, że gimnazjum to jeszcze był czas, kiedy wychodziłaś ze swoich zaburzeń?
Tak, można by tak powiedzieć, że to był właśnie ten czas, bo u mnie jakby to się mocno powiązało ze świętami, jak już przy nich jesteśmy. I to była po prostu szczera rozmowa z moją mamą. Ona mi wtedy powiedziała parę takich dobitnych słów, które pamiętam do teraz. I ja tak wstałam, otrząsłam się i powiedziałam: no, ma rację ta kobieta, ona jest jednak starsza, no to biorę się w garść. I zadziałało. Więc czasem po prostu poczucie, że ktoś was gdzieś poprowadzi, może pomóc. I my was poprowadzimy w tym podcaście do świąt, mam nadzieję, i spędzicie je bardzo, bardzo spokojnie. A więc gimnazjum. To był taki czas, kiedy chłopcom buzowały hormony i oni różne rzeczy mówili w kierunku dziewczyn. I ja w tym momencie jestem uradowana z mojego nazwiska. Uważam, że to jest jedna z lepszych rzeczy, która przytrafiła mi się w życiu, ale wtedy to był istny koszmar. Moi drodzy, moje nazwisko było wtedy bardzo powiązane w moich progach takich szkolnych z jogurtem, albo w sumie z deserkiem takim jogurtowym, Bakoma, Bakusie i tego typu rzeczy. Ja bardzo wtedy cierpiałam. Chłopcy biegali za mną, krzycząc właśnie mniej więcej w taki sposób, albo gdzieś tam mnie jakby. W tym momencie to jest zabawne i w tym momencie możliwe, żebym się z tego śmiała, ale kiedyś to gdzieś tam było dosyć przykre, zwłaszcza, że ja w podstawówce miałam wypadek, spadłam tam, to też brzmi zabawnie, ale no tak było, spadłam z konia i w pewnym momencie przestałam chodzić, miałam problem z tym, miałam rehabilitację i jedną z metod leczenia były sterydy, które dostawałam. I niestety one przyczyniły się najprawdopodobniej do wielu moich zaburzeń, z którymi borykam się do teraz, na przykład nadmiernymi włoskami. No bo właśnie wtedy, w tym czasie gimnazjum, oprócz tego, że miałam to super nazwisko, z którego dużo osób szydziło, to zaczęły mi rosnąć te włoski. Miałam piękną, krzaczastą monobrew. I może gdybym też wiedziała, jak to ogarnąć, ale wiecie, wtedy dziewczynka raczej nie myśli o tym, jak to ogarnąć. Dopiero się zaczyna.
A przynajmniej to też nie w tamtych czasach, bo myślę, że teraz gimnazjalistki zaskoczyłyby cię grubo pielęgnacją wszystkiego. Natomiast w tamtych czasach, no nie, my miałyśmy takie beztroskie dzieciństwo, gdzie to może się jakoś ładnie ubierzesz na wieczorek szkolny, ale bez szaleństw, więc zupełnie rozumiem, o czym mówisz.
Więc dokładnie tak jak mówisz, nie było za bardzo nawet jakichś kosmetyków, rzeczy, to nie było jakieś turbo popularne. Jak ktoś miał malowane paznokcie lakierem, normalnym lakierem, to było jakieś wydarzenie na skalę światową wręcz w
I
powiecie.
jeszcze można było uwagę dostać od wychowawcy.
Dokładnie tak, też to pamiętam. Więc jakby dziewczynki w ogóle o tym gdzieś tam za bardzo nie myślały, dopiero parę lat później zaczęły się dowiadywać, przynajmniej to nasze pokolenie, co można z takimi rzeczami zrobić, że czasem coś jest normalne, czasem nie. Później miałam problem z tym, że gdzieś tam mi zaczęły wyrastać jakieś włoski na twarzy. Mam je do tej pory, ale w tym momencie uważam, że wygląda to trochę jak taka pupcia niemowlaka, trochę takie słodkie, więc jakby potrafię sobie to gdzieś tam poukładać w głowie, że to nie jest coś strasznego, ale wtedy to, co działo się z moim wyglądem po tych lekach, no tak totalnie szczerze w tym momencie, to po prostu było przykre i jest mi przykro, że musiałam przejść przez taki etap, bo prawdopodobnie on sprawił, że przez bardzo długi czas nie miałam twardej dupy, bo nie potrafiłam się od tego wszystkiego odbić. I takie momenty, w których nie czujesz się totalnie okej w towarzystwie rówieśników, bo ja czułam się jak totalny, nie wiem jak to nazwać, taka osoba z boku. Outlander? Nie, to na pewno nie jest takie słowo. Outsider?
Outsider.
Outsider. Właśnie dokładnie tak się czułam. Jakbym w ogóle do nich nie przynależała, plus te wszystkie słowa, które gdzieś tam kierowali w moim kierunku, totalnie odbiły mi się na takim poczuciu własności. I tak jak już mówiłyśmy w pierwszym podcaście, my jako kobiety kształtujemy się głównie w oparciu o takie zdarzenia i sytuacje, więc one mocno piętno odcisły na mnie i stały się wtedy takim czynnikiem prozapalnym, że tak to nazwę trochę medycznie, do tego, żeby zacząć się odchudzać. Więc ja totalnie
To czekaj,
zmobilizowana.
poczekaj, poczekaj. Ja tylko chcę wtrącić, zanim pójdziesz w stronę już odchudzania. Chcę powiedzieć, że mówisz, że nie miałaś twardej dupy, bo nie potrafiłaś się od tego odbić. Jesus Christ, ja nie wiem, kto miałby twardą dupę, żeby to zrobić, bo człowiek dorosły ma problem, żeby tak naprawdę odciąć się od komentarzy, uwag, środowiska. A dziecko Tym bardziej, bo jedno to jest racjonalne myślenie, a drugie to są możliwości i tak naprawdę uczucia, bo uczucia wygrywają zazwyczaj z racjonalnym myśleniem. A jeszcze wiemy, że jednak dorośli ludzie czasem daje znak zapytania, bo w tych czasach to mnie często zadziwia, co dorośli ludzie sobą reprezentują, ale dorośli ludzie jeszcze mają jakieś hamulce, natomiast dzieciaki nie. Więc ja nawet myślę, że jako dorosły człowiek, gdybym miała odbierać komentarze od dzieciaków, to one by mnie bolały, bo właśnie to co mówię, dzieciaki naprawdę potrafią być bezlitosne. Także Klaudia, ja chylę czoła, że jesteś dzisiaj tu, gdzie jesteś i jesteś naprawdę silną i super kobietą.
Chciałabym odpowiedzieć skromnie, ale żeby podtrzymać nazwę naszego podcastu, powiem tak, wiem.
Doskonale, tak trzymaj. No ale dobrze, no przeszłaś do odchudzania.
Tak, to właśnie do tego doszło wtedy, do odchudzania i pamiętam gazety. W gazetach były takie różne poradniki, że rozmawiałyśmy
brawo,
o brawo.
Czy dziewczyna?
Nie, powiem ci, że to chyba był nawet, żeby nie skłamać, jakiś teletydzień, coś w tym stylu, że tam był program telewizyjny. I ja uwielbiałam jako dziecko zamalowywać twarze tym kobietom.
Kto tego nie robił? I dziury w zębach.
Tak, pietrzyki i generalnie gdzieś tam je, że tak powiem, odpiększać, bo były piękne generalnie zawsze, ale pewnego takiego dnia, kiedy sobie tak zamalowywałam tą panią, zauważyłam dietę kopenhaska. Schudnij szybko. Więc ja jako dziecko, teraz uważam, że byłam dzieckiem w gimnazjum. Szczerze, jakby byłam. Przeczytałam ten artykuł. I generalnie u mnie w domu nie było problemu z tym, żeby ktoś jadł to, na co ma ochotę. Jakby rodzice pilnowali, żebyśmy jedli i moja mama gotowała przepyszne rzeczy, ale jak ktoś miał gdzieś tam swoje widzimisię, to nigdy nie było z tym żadnego problemu. Więc ja powiedziałam mamie, że teraz chcę spróbować sobie jakiejś tam diety. I mama, jakby też nie było takiej świadomości, żeby mama stwierdziła, że może coś jest z tym nie tak, zwłaszcza, że widziała, że nie czuję się okej ze sobą znowu, że gdzieś tam przytyłam, więc może warto byłoby jakąś dietę zrobić. I ja podjęłam się tej diety, no masakra, tak mi zaczęły wypadać włosy, skóra mi się pogorszyła.
Czekaj, ile miałaś lat?
To była pierwsza albo druga gimnazjum, w tym nie jestem pewna, ale chyba pierwsza, bo to był okres też, tak, to była pierwsza gimnazjum, bo w pierwszej gimnazjum miałam pierwszego chłopaka i to było przed tym, jak go poznałam, więc jesteśmy na linii czasu i powiem wam, że
strasznie szybko. Kopenhaska to jest tragedia.
To był rok po tym, kiedy ja, bo też szybko dostałam w związku z tym, że miałam te problemy hormonalne, miesiączkę. Więc rok po jakby miesiączce, która gdzieś tam nie do końca była regularna, tylko miałam pewnego rodzaju zaburzenia, no bo te hormony wszystko buzowało jak chciało. Więc to był strzał w kolano. Taka dieta w tym momencie, kiedy mój organizm potrzebował, żeby go odżywić prawidłowo, dorzucić mu trochę aktywności. W tym momencie mówi się nawet o tym, że nie do końca powinno się ruszać nastolatki. Mam tutaj na myśli, że odchudzać je w jakiś drastyczny, hardkorowy sposób, tylko zwiększać im aktywność, że nie powinno im się gdzieś tam zabierać racji pokarmowych, bo nie do końca też jesteśmy w stanie oszacować z nastolatkiem, ile on do końca tego potrzebuje, bo się rozwija, bo rośnie. Tutaj przykład siostry Piotrka, ona 10 cm w 2 miesiące ślubnęła do góry, więc to jest dla mnie naprawdę jakby dowód na to.
Organizm wykonuje kawał roboty
tak,
w tym czasie.
Tak, więc to był dla mnie, jako dla mojego organizmu, strzał w kolano i prawdopodobnie tutaj stąd wzięły się wszystkie problemy z moimi miesiączkami później, że ja już wtedy dowaliłam temu organizmowi i on nie miał czasu na to, żeby się naprawić, a jeszcze został obciążony, więc tak sobie jakbym była na jego miejscu, to bym pomyślała, hello dziewczyno, co ty w ogóle robisz? No i od tego momentu, kiedy zakończyłam tą super rewelacyjną dietę, przestałam...
A ile na niej byłaś?
Oj, powiem ci, że z 3 tygodnie. Tam było napisane w ogóle w tej gazecie, jakby generalnie definicja tej diety jest zupełnie inna, ale w gazecie było napisane, że tam możesz być na niej nawet 60 dni i wtedy schudniesz 20 kg. No to ja tak sobie myślałam, 20 kg, wow, to ja to ogarnę. No i wytrzymałam 3 tygodnie. 3 tygodnie i schudłam wtedy 10 kg. No i tak się zaczęły wszystkie moje problemy chyba zdrowotne od tamtej diety. W sensie później jakby ta waga gdzieś tam się trzymała, ja się czułam też później dobrze, ale nie miałam świadomości, która pozwoliłaby mi do końca jakby żyć tak zdrowo się odżywiając i mając aktywność fizyczną, tylko były takie momenty, które ty właśnie opisałaś, na przykład związane z powrotem gdzieś do domu, ze świętami, z wyjazdem do babci. Ten czynnik zapalny gdzieś tam się pojawiał i mi wtedy, że tak powiem, ozwalało i leciało. Więc jakby ja myśląc, że skończyłam z zaburzeniami odżywiania, prawdopodobnie rozpoczęłam dopiero epizod z jakimiś innymi rzeczami, więc trzeba sobie poukładać wszystko w głowie i dowiedzieć się, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. I po pierwsze, jakaś tam inspiracja innymi ludźmi, a po drugie, prawdopodobnie brak umiejętności radzenia sobie z jakimiś sytuacjami stresowymi. I
absolutnie.
I tego nas nie uczą w szkole, a uważam, że powinni.
Nigdzie nas tego nie uczą, bo to ani w szkole nas nie uczą, albo ani później ludzie w związkach nawzajem nie próbują do tego dojść, ani nawet już pomijając w korporacjach nas tego nie uczą. Nie ma w ogóle w Polsce temat radzenia sobie z emocjami jest absolutnie marginizowany, może przekręciłam słowo, spychany na margines, bo w Polsce po pierwsze nie powinno się okazywać emocji. Tak jest przyjęte. No bo nawet, nie wiem, idziesz uśmiechnięty na ulicy, uśmiechniesz się do kogoś, to ktoś od razu jest na zasadzie, co ty chcesz ode mnie? Poza tym mężczyznom, nie tylko w Polsce, ale w Polsce również mówi się, nie płacz. Nie możesz okazać słabości, więc każdy musi być macho. Może to oczywiście w młodszych teraz pokoleniach się zmienia, no ale jednak my jeszcze obcujemy też ze starszymi, każdy z nas obcuje ze starszymi osobami, które też w jakiś sposób znowu wpływają na nasze emocje. A z drugiej strony, kiedy kobieta, powiedzmy, okazuje emocje, to spotyka się zazwyczaj ze ścianą i z tekstem, a ty co, kuźwa, okres masz?
Albo hormony skaczą, buzują, też tak się często...
menopauza się zbliża. I wszystko się spycha na to, że kobiety są tak strasznie emocjonalne i w ogóle są nieobliczalne. Kiedy, jak no, widziałam ostatnio znowu, dziecko memów za mnie jest, ale widziałam ostatnio takie zdjęcie, gdzie było kilku polityków, był tam chyba prezydent Ukrainy, Trump, no i nasz kochany prezydent. Versus trzy zdjęcia kobiet polityków, między innymi tam Hillary Clinton, coś tam. I było właśnie, że kobiety są niestabilne emocjonalnie i wszystkie te kobiety, wiesz, z taką kamienną twarzą, bo na przykład Angela Merkel. Czy ty kojarzysz, żeby Angela Merkel miała jakieś większe emocje na twarzy?
Nie.
No nie. A teraz zwizualizuj sobie twarz Trumpa. No to jest jedna wielka emocja. Chaos wręcz. Myślę, że mitologia grecka była inspirowana Trumpem, jeśli chodzi o chaos. Więc to jest to, że kobietom się zarzuca, że są takie strasznie emocjonalne, więc te ich emocje nie mają znaczenia, bo to pewnie tylko hormony. A z drugiej strony są mężczyźni, którym nie wolno okazywać emocji innych niż gniew, złość i dominacja. Chociaż dominacja nie jest emocją, ale wiadomo, o co chodzi, o taką postawę. Więc mamy problem z emocjami.
Definitywnie.
Długi wywód mi wyszedł, ale nie wiem, od czego wyszłyśmy.
Ja powiem ci, że ostatnio oglądałam film z Ogim, Cudowny chłopak. Jeśli nie przekręcam aktualnie tytułu, nie wiem, czy miałaś sposobność go zobaczyć.
Na Netflixie, ale nie oglądałam.
Tam, ja byłam też na nim w kinie i tam jest taka scena, gdzie nauczyciel przygotował dla tych dzieci jakieś takie quotes, czyli zwieszek, na przykład...
Cytaty? Cytaty?
Cytaty, o. I na podstawie tych cytatów, załóżmy, kazał im na przykład opisywać, co to znaczy. I w taki sposób uczył ich na przykład pewnego rodzaju emocji. Ja nigdy takiej lekcji nie miałam. U mnie i tak emocjonalnie bardzo mnie uspokoiła moja polonistka, która kiedyś nam, w ogóle cudowna kobieta, i otworzyła mi świat na to, że generalnie chyba lubię czytać, bo wcześniej wydawało mi się, że to jest strasznie nudne. Więc pamiętam, że powiedziała kiedyś takie zdanie, że każdy ma prawo mieć jakieś emocje i pokazać je światu, bo tylko w taki sposób jesteśmy się w stanie z nim dobrze zakomunikować. To było przy jakiejś analizie wiersza. Ja generalnie uwielbiałam zapisywać cytaty owej nauczycielki, bo zawsze jak do nich wracałam, to miałam tak, że mi się wiele rzeczy układało w głowie. Ja generalnie jestem cytatowa, więc no pamiętam, że to gdzieś mi pomogło, ale nigdy wcześniej w szkole nie było takiego momentu, który bym powiedział, że pokazywanie emocji jest ok. Wręcz tak jak ci już opowiadałam o tym, że jak się dziecko rozpłakało na przykład na lekcji, to nie tylko uczniowie z niego gdzieś tam się naśmiewali, ale też nauczyciel później stosował pewnego rodzaju docinki, które są pewnego, jakby na to patrzeć trochę niestosowne.
To prawda. Ale to, co jeszcze wracając do tego cytatu twojej nauczycielki, że to jest sposób komunikowania się ze światem. No, a dlaczego powstały emoji? Bo same literki nie wystarczały, żeby okazać, czy twoje zdanie bardzo śmieszne oznacza, że jesteś na kogoś zły, bo wyśmiewa twój problem, czy naprawdę to cię rozbawiło. I tutaj myślę, że dwie różne emotikony, żeby odbiorca wiedział, jaką emocję faktycznie przekazujesz.
Tak.
Więc bardzo mądra pani polonistka.
Zastanawiam się, czy w Polsce w ogóle ktoś się zajmuje nauką tego, jak okazywać emocje. Wydaje mi się, że to by było, że to powinno być obowiązkowe dla każdego człowieka, bo jeszcze kobiety jak kobiety są na tyle odważne, bo ja uważam, że to jest trochę odważne, żeby pokazać, co czujesz światu. Potrafią.
Później powstaje dzięki temu ja i moje przyjaciółki idiotki Okuniewskiej.
Tak, tak.
Gdzie się okazuje, że okazujesz emocje i życie dało ci po dupie.
Ale tak właśnie
no,
jest.
No ale to tak, to wymaga odwagi.
Więc kobiety gdzieś tam potrafią powiedzieć, że tak powiem, zamanifestować to, co czują, ale mężczyźni właśnie przez te takie narzucone schematy, o których wcześniej powiedziałaś, mają z tym bardzo duży problem.
I to jest wspaniałe, jak trafią na mądre kobiety, które pozwolą im te emocje okazywać, a które też nie uwierzą w ten wzorzec dobra bądź mężczyzną. Oczywiście, ja też tutaj zastrzegę, ważne jest też to, żeby stopień okazywania emocji, a to wynika moim zdaniem z wrażliwości, u obu tych stron był w miarę podobny. Bo jeśli jedna osoba jest bardzo wrażliwa, a druga jednak wychowała się w takiej skorupie, że ona z emocjami ma się jednak tak trochę na bakier, to też nie będzie moim zdaniem zgrana para. Trzeba się gdzieś spotkać w połowie drogi, ale jeśli jedna osoba będzie ciągle bardzo mocno pokazywała emocje, płakała na przykład, a druga będzie się wtedy czuła bardzo niekomfortowo, bo nie wie jak reagować na coś takiego i po dłuższym czasie nic się nie zmienia, to też uważam, że to nie jest najlepsze, bo obie strony nie będą czuły się zrozumiane.
Zgadzam się, totalnie się zgadzam. Jakby temat związków jest niesamowicie ciekawy i myślę, że wrócimy trochę do niego kiedyś, mam taką
tak,
nadzieję,
wiem.
Bo ja mam wiele ciekawych historii tutaj do opowiedzenia, więc myślę, że będzie mega, mega ciekawie i nie do końca takich romantycznych, żeby nie było, nie będzie tutaj wazeliny, więc...
Pani, nieromantyczne historie to jest moje życie, pozwól, że ci opowiem. Także na pewno nasz podcast nie ograniczy się tylko do tematów związanych z żywieniem, ale po prostu z życiem, bo no, wiele historii naprawdę nas łączy, doświadczeń, a nie dzieli, więc o tym warto rozmawiać, jak mówił klasyk.
Ja uważam, że jedzenie przenika się z naszymi myślami w pewnym sensie, jakby te dwa obszary.
Oczywiście.
Jakby generalnie każdy obszar się łączy, więc pracując nad tym, jak jemy, nie powinniśmy pracować tylko i wyłącznie nad jedzeniem. Dlatego też w wyzwaniu pracujemy nad głową, myślami i jakimiś takimi rozwojowymi rzeczami. Nad tym, żeby się gdzieś na moment zatrzymać, tak jak my się dzisiaj zatrzymałyśmy, żeby porozmawiać, oraz nad aktywnością fizyczną, więc mam nadzieję, że słuchacie nas idąc na spacer. Przynajmniej tak oznaczacie. Na story.
Tak. Aczkolwiek jeśli leżycie w łóżeczku pod kołderką z kakałkiem, macie moje błogosławieństwo. Chciałam jeszcze tylko nawiązać do tego, że jedzenie też w ogromnym stopniu wpływa na relacje z ludźmi.
Tak.
I myślę, że szczególnie przekonują się o tym osoby, które znowu miały zaburzenia odżywiania. I to już nie jest temat na dzisiejszy odcinek, bo widzę, że zbliżamy się do naszych 45 minut, a taki sobie postawiłyśmy plan. Natomiast ja wiem, że na przykład moje relacje z bratem, przez to, że wpadłam w zaburzenia odżywiania, głównie etap ortoreksji, ucierpiały. I widzę, że mój brat zaczyna mnie trochę znowu bardziej lubić, przez to, że mam o wiele większy luz, kiedy na przykład dochodzi do tematu pojedźmy sobie na hot doga na stację paliw, albo się nie spinam tym ciągle, że muszę zaplanować, co powinnam zjeść, albo gdzie zjem, albo przejrzeć menu wcześniej. A to są takie rzeczy, z którymi faktycznie osoby, które wpadają w zaburzenia, się mierzą i wtedy też ograniczają wyjścia ze znajomymi, albo nie wyjdą, dopóki nie znajdą już przed w ogóle opuszczeniem domu w menu tej knajpy w internecie czegoś, co będą mogli zjeść. Potem się zastanawiają, czy może jednak nie powinni wysiąść przystanek wcześniej, żeby narobić kroki. No to są takie, jak osoba, która nigdy się z tym nie zmierzyła, chore sytuacje. W zasadzie, come on, idziesz ze znajomymi, po co myśleć o jedzeniu? No ale dla niektórych osób jest to absolutna taka rzeczywistość, codzienność, z którą się muszą mierzyć. I tym sposobem to bardzo mocno oddziałuje na te relacje z ludźmi, albo kiedy masz gorszy dzień i w ogóle nie chcesz wychodzić z domu, pokazywać się komukolwiek, więc mówisz znajomym, a wiesz co, jednak nie mam czasu, a masz go dużo, tylko nie chcesz się dzisiaj z nikim widzieć, bo na przykład zjadłeś chipsy. Także absolutnie jedzenie jest w wielu naszych dziedzinach życia.
Ja sobie tak myślę, że powinniśmy w życiu generalnie robić wiele, aby nie być samotnym w pewnych sytuacjach i nie dążyć do tej samotności. Kiedy pojawia się jakaś ściana, to dużo łatwiej będzie się na nią wspiąć, jak ktoś, kogoś podsadzisz, on wejdzie na górę i cię podciągnie, niż jak sama będziesz walić o nią głową i nie będzie przejścia. Więc taki apel w sumie w tym podcaście może dzisiaj, żeby właśnie nie odizolowywać się od wszystkich w takich sytuacjach. A jeśli czujecie, że ktoś Was nie zrozumie, napiszcie do nas. My będziemy czekać na Wasze maile.
Boże, to już jest tak piękna puenta, że nawet nie wrzucę teraz mojej historii, którą jeszcze miałam wrzucić.
Ależ proszę bardzo. Puenta. Proszę bardzo.
Nie, wiesz co, chciałam tylko powiedzieć, że nawiązując do tego, co Ty powiedziałaś, że absolutnie uważam, że nie ma co się izolować. I ja wiem, że jestem osobą, która jest absolutnie ekstrawertykiem, chociaż oczywiście są dni, kiedy lubię posiedzieć sama, ale jednak w większości energię dają mi ludzie i spotkania z nimi, więc nie mam co introwertykom mówić, że o, szukajcie towarzystwa. Tylko wydaje mi się, że teraz powstał jakiś taki kult mówienia o tym, jak bardzo nie lubię ludzi. A to nie jest, wydaje mi się, pójście w dobrą stronę, bo co innego jest cieszenie się czasem spędzonym sam na sam ze sobą, czyli wyciszasz się w swoim mieszkanku, ale co innego jest tworzenie relacji z ludźmi. I ja nie mówię, że codziennie musisz iść na imprezę i nie mieć minuty w ciągu dnia, żeby być ze sobą, ale warto mieć relacje. Nawet jeśli utrzymujesz je przez internet, to ta świadomość, że jeśli masz gorszy dzień albo jesteś przeziębiony i brakuje ci leków, nie pójdziesz do apteki, bo umierasz po prostu, to że jest ktoś, kto powie, stary, jestem za 5 minut. Może ci jeszcze rosół po drodze przyniosę.
I to jest piękne.
I o to mi chodzi. No.
To jest piękne. Myślę, że
zdecydowanie,
że właśnie
pielęgnujmy relacje.
Tak, pielęgnowanie relacji. Ja muszę powiedzieć, że właśnie przez te wszystkie sytuacje, jak już jesteśmy przy tym temacie, mam z tym duży problem, jeśli chodzi o utrzymywanie relacji. Ja bardzo często było tak, że ktoś mnie w życiu, że tak powiem, zranił na tyle mocno, że ja nie potrafiłam już być w tej relacji, więc całkowicie gdzieś tam starałam się to wymazać z pamięci, na takiej zasadzie, że po prostu nie potrafiłabym od nowa wejść w pewne relacje. I wydaje mi się, znaczy w sumie to jestem pewna, że to właśnie wynika z tego, że ktoś mnie gdzieś tam w tej podstawówce, gimnazjum, tak zapędzał do kąta, że jedynym wyjściem było po prostu stanie w tym kącie. Nie potrafiłam jakby wejść z powrotem do tego środowiska i powiedzieć, hej, istnieję i uważam inaczej. tylko po prostu zamykałam ten rozdział i, że tak powiem, otwierałam kolejne drzwi. Z jednej strony to jest dobre w życiu takim dorosłym, bo potrafię szybko sobie poradzić z pewnymi problemami, za co to często mogło się mówić, że wychodzisz, nie możesz, nie wiem jak to powiedzieć nawet, ale no, że mnie podziwiasz w pewnych kwestiach, ale ja nie wiem, czy to do końca jest dobre, bo czasem jest po prostu też ciężko, żeby wytrwać w jakiejś relacji, która gdzieś jest, że tak powiem, zagmatwana. O, tak to nazwę.
Ale pytanie, czy warto w niej tkwić? Bo ja absolutnie jestem osobą, która zazwyczaj wychodzi z inicjatywą. To ja po 10 razy piszę do ludzi: ej, chodźmy na kawę. I myślę sobie: dobra, czy ja się może nie narzucam już, czy coś, ale wtedy uświadamiam sobie: dobra, jest też drugi typ człowieka, który nigdy nie wychodzi pierwszy z inicjatywą, co nie oznacza, że on się nie chce ze mną spotkać, tylko po prostu. Na przykład nie wpadł na to i trzeba mu tutaj pomachać na zasadzie: hej, może coś zrobimy. I gdyby nie ta moja cecha charakteru, to powiem ci, że ja naprawdę nie otaczałabym się dzisiaj tak dużym gronem bardzo dobrych znajomych. I mówię to z wielką dumą tak naprawdę, bo kiedy ja byłam dzieciakiem, nie miałam za dużo znajomych, a przynajmniej nie były to takie szczere, głębokie relacje. A teraz przede wszystkim mam laski, na których mogę polegać, dlatego bardzo doceniłam kobiecą przyjaźń i zaczęłam w nią wierzyć, bo kiedyś myślałam: kobiety, come
To
on,
ja
bez
tak,
sensu.
to mam tak samo, dosłownie tak samo. Mam po prostu kobiety, które są moim murem i dzięki nim też mam dużo więcej siły, więc każdej z Was życzę takich kobiet w życiu. Co prawda nie jest ich dużo, ale tak jak mówisz, u mnie też jakby dużą rolę odegrało to, że byłam, no nie ukrywajmy, kujonym. I ja mało wychodziłam do ludzi, więc teraz pracuję nad tym, żeby być taka jak ty i napisać do kogoś: hej, może kawa? Więc taki jest mój cel do końca tego roku, żeby spotkać się z każdą osobą, o której ciepło myślę i często nie wychodziłam z inicjatywą. Dlatego wbijam do ciebie do Warszawy.
No, come on! Kawa już się robi. Aczkolwiek dziewczyny, jeśli macie na przykład takie Klaudia, że w szkole się świetnie uczyłyście i zostałyście bez znajomych, bo życie towarzyskie wam minęło, to ja was uspokoję, że ja też byłam kujonem i czerwony pasek musiał być, bo inaczej ambicja mi nie pozwalała. I ja nabrałam. Otoczyłam się ludźmi tak naprawdę dopiero po wyjeździe do Warszawy, kiedy tutaj od początku zbudowałam swoje życie, bo przy przyjeździe nie znałam ani jednej osoby, nie miałam jeszcze pracy, więc wszystko sobie zbudowałam. Także do ludzi trzeba po prostu wyjść, a w tych czasach, kiedy jesteśmy pozamykani w domach z telefonem w ręku, tym bardziej. Ale dróg, żeby do nich dotrzeć, jest mnóstwo i wiele moich relacji zaczęło się albo na Instagramie, albo były to moje słuchaczki albo słuchacze podcastu. I tak się zaczęło. Też wiele osób ja zaczepiłam na Instagramie, zaczęliśmy rozmawiać i teraz się ziomeczkujemy. Także na pewno nie jestem zwolenniczką na siłę podtrzymywania relacji, która widać, że nie ma sensu, bo jednak jest ogromna dysproporcja w staraniach, żeby ją utrzymać. Aczkolwiek warto dawać im szansę. I dopóki nie czujecie takiej już frustracji, że wydajecie z siebie wszystko, a ta osoba nic, to ja bym próbowała.
Zgadzam się z tym. Tak jak mówię, ja będę nad tym pracować. Jeśli macie podobnie tak jak ja, to życzę Wam, żeby Wam
Zbiorę
się
jeszcze
udało.
całą moją,
My poprosimy Małgosia
jak
rady. Na co, kogo można zaprosić?
na whisky. Każdego mnie na przykład można zaprosić na whisky, ale wiem, że większość kobiet jednak preferuje wino, więc zawsze można się umówić na kawę i zazwyczaj to nigdy się nie kończy kawą, tylko jest właśnie albo winem, albo dobrym jedzonkiem, albo spacerem. Jeśli macie psa, to w ogóle ludzie chętnie pójdą z wami na spacer, jeśli macie psa, tylko
Już wiemy,
wtedy
dlaczego
mogą
Małgosia
polubić.
ma psa.
Tak, to jest właśnie ta pułapka, że później mogą bardziej polubić psa niż ciebie, no ale nie można mieć wszystkiego.
Jeju, powiem Wam,
Dobra,
że
słuchaj.
było mocno, było szczerze, ale, no ale fajnie. To ja. Ja bardzo generalnie chętnie rzucam sobie te podcasty jadąc autem i słucham ich jeszcze raz, bo mega czuję ten klimat, więc mam nadzieję, że Wy też go czujecie.
Ja też. Ogromnie miło mi się dzisiaj z Tobą spotkało w
Online.
połączenie Warszawa-Wrocław, Wrocław-Warszawa. I myślę, że w kolejnym odcinku, poza update'em, i update'em ze zdjęć, żarcia, które będę fotografowała z przyjemnością, to zostaniemy jeszcze w gimnazjum, bo w gimnazjum zaczęły się moje pierwsze podrygi w bardzo ogromnym cudzysłowie zdrowym odżywianiem. I później dojdziemy do liceum, a w liceum to u mnie się osobiście sporo działo.
Już nie
a
mogę
tymczasem... Pani złota, ja nie wiem, czy jesteś na to gotowa. czy Polska jest na to gotowa? Dobrze, to tak. Pamiętajcie, że jeśli chcielibyście podzielić się z nami swoimi historiami, to my na Was czekamy na Instagramach naszych smaczne.go oraz claudia.łakoma lub na naszym mailu takwiempodcast@gmail.com i z przyjemnością zapoznamy się z Waszymi historiami. Za chwilę my się rozłączamy i właśnie przyjrzymy się pierwszym historiom, które do nas napłynęły. Także za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Małgosia Zmaczyńska z Macznego.
Klaju Łakoma, Łakomina Wiedzę. Cześć.
Trzymajcie się ciepło i zdrowo.